Bam. Cześć, słuchacie 226 odcinka podcastu Inside Baseball z Wrocławia oraz z Warszawy. Mówią do was Konrad Okoński, są podcasty i nadcasty.
Oraz Mateusz Żarkowski, niepogodzony z pogodą.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy, cyfrowe MFK.
700 dziwki.
Moja mama wojownik oraz newsy, 100 lat.
Fajny pies, szkoda by było, gdyby coś mu się stało.
I uszłoby mi to na sucho, gdyby nie przeklęte dzieciaki i brak tlenu.
Oraz kącik romantyczny, szybka piłka i piłka w trybuny i aftershare.
Sprawdziłem, dobrze, nikt to nas nie pisał. Aftershare. Są podcasty i nadcasty, słuchacie podcast. Witam wszystkich, witam czat, cieszę się, że tu jesteście. Jest was dosyć sporo jak na tak wczesną godzinę, bo nagrywam o godzinie 11 dzisiaj. Z samego rana, Mateusz jeszcze nie wstał. Nagrywa prosto z łóżka. Moja pierwsza rozkmina to nie jest do końca rozkmina. Chciałem ci opowiedzieć, że w tym roku, jako że nie wiem czy słyszałeś, ale jest wirus w Polsce i większość imprez masowych przenosi się na online. Przenoszą się na online nie dlatego, że świat wreszcie zrozumiał, jak fajne są rzeczy w internecie, tylko dlatego, że większość imprez tak naprawdę ma dotacje od miast i jeśli się nie odbędą, to w przyszłym roku nie dostaną dotacji. Także również Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier odbył się internetowo i stary, wzięli to poważnie. Jeśli wejdziecie sobie na stronę, to jest chyba comicsfestival.pl, ewentualnie comicsfestival, myślnik, coś cyfrowego, .pl. Zrobili strasznie zajebistą oprawę wizualną tego festiwalu i super zajebiste animacje, cały layout jest zrobiony przez Jakuba Rebelkę, który jest zajebistym malarzem. I 15 albo 10 zł kosztuje bilet, za którym będziecie mogli sobie wejść na strefę premium, zobaczyć wszystkie wody z wywiadów i dużo fajnego materiału, który tam jest. Ale nie o tym w sumie chciałem powiedzieć. Chciałem się pochwalić, że w związku z tym, że jest to MFK, były zniżki i różne promocje w sklepach internetowych z komiksami i ja kupiłem sobie kilka rzeczy. Jeśli zamówisz z którychś z tych miejsc, jak Gildia.pl na przykład, to dostajesz dodatkowo taką antologię Covics 20, która jest antologią jakby komiksów o wirusach. Co jest, wiesz, very thoughtful. Tak jakby wiedzieli, że siedzimy w domach i potrzebujemy, wiesz, pociechy. Fajnie. Kupiłem sobie kilka rzeczy. Kupiłem Helenę Wiktorię II. To jest ten komiks polskiej rysowniczki Katarzyny Wittersheim, który jest japońskim romansem na Śląsku. I jest o dziewczynie, która dziedziczy kopalnię węgla. I ma kilku... Wiesz, to jest takie duma i uprzedzenie, tylko że na Śląsku. W stylu takiej japońskiej mangi. Bardzo fajna rzecz. Jeszcze nie czytałem żadnego z tych komiksów, które kupiłem, ale chciałbym się pochwalić, że je mam. Więc mam to. Mam Złoty Wiek II, który jest rysowany przez Cyrilla Pedrosę. Możliwe, że czytałeś Trzy Cienie, taki komiks zajebisty, wydany w Polsce parę lat temu. Bo możliwe, że mieszkaliśmy razem, kiedy go miałem. W każdym razie jest strasznie zajebisty. I kupiłem Szninkla. To jest komiks Rosińskiego, który jest bardzo, bardzo stary. Ale to jest taki komiks, który dobrze jest mieć, jeśli chcesz mieć coś Rosińskiego na półce, ale nie wiesz, którego Torgala masz kupić. Także fajnie. Mam cię dalej, Mateusz? Fakt, czy ja się rozłączyłem?
Konrad, ty miałeś, ale masz poważnie mądre rozkminy dzisiaj.
Jesteśmy po tej krótkiej przerwie, która została wywołana moim rozłączeniem się z internetem i to mi się zdarza dosyć często ostatnio i muszę chyba skontaktować się z dostawcą, bo to są praktycznie codzienne odcięcia, o mniej więcej w okolicy południa. Jeśli ktoś mnie nie słyszał na live'ie, ewentualnie jest Mateuszem, który również mnie nie słyszał, to mówiłem o komiksach, które kupiłem na MFK. I przypominając, to jest Złoty Wiek II, Helena Wiktoria II, Szninkiel i dostałem też za darmo antologię komiksów Covics 20, która jest o wirusach. Także spoko. Polecam zajrzeć na stronę MFK, może coś was tam zainteresuje. Może tak, a może skorzystacie z promocji i kupicie jakieś komiksy. Spoczko. I co? To tyle o MFK. Ale skoro jesteśmy jeszcze przy tematach komiksowych, jakby mnie rozłączyło znowu, to mi powiedz.
Dobrze.
Jeśli ten...
Myślałem, że ciebie nie ma na zawsze. Że już stwierdziłeś, pierdolę to życie.
Nagrałem komiks sam. Jeśli jesteśmy jeszcze w tematach komiksowych, to po raz ostatni chciałbym się pochwalić, że mój komiks Kamoner osiągnął 700 stron. 700 kolorowych stron lekkiego porno. Także ten, pochwaliłem się. Zbieram te gratulacje, jeśli ktoś będzie chciał mi je napisać. Co tymczasem
gratulacje
u ciebie?
Gratulacje, Konrad.
Jezus. O, nie spodziewałem się.
Bardzo wesoła wiadomość. Bardzo wesoła wiadomość. Ile czasu ci zajęło stworzenie 700 stron?
Wiesz co, praktycznie 7 lat.
To krasny, jedna strona na 3 dni.
No tak, dwie strony tygodniowo praktycznie, regularnie przez 7 lat.
To nieźle.
To było, dużo. No, to jest trochę pracy. Nie jest to pewnie rekordowa dużo. Ilość, nie, ale...
Pracy? No, zależy, nie? Jakby biorąc pod uwagę, że robisz jeszcze inne rzeczy, to jest to jakaś ilość pracy.
Jest sporo. Jest tak naprawdę... Są ludzie, którzy robią dużo więcej, ale też jakby niekoniecznie robią te rzeczy w pełni w kolorze, także ciężko porównywać jedno do drugiego. Ja robię tyle, ile robię, proszę się ode mnie odwalić. Jestem jakby, osiągnąłem pewien milestone i go świętuję. Świętowanie wygląda u mnie ostatnio tak, że zamówiłem pizzę, ponieważ nie powinienem pić alkoholu, żeby być gotów jechać, wiesz, samochodem w razie czego. Więc zamówiłem pizzę i wypiłem pół szklanki wina z wodą. Ale pizza była bardzo dobra, jeśli mogę to powiedzieć. Bez, wiesz, ryzyka reklamowania pizzerii.
No tak to jest. Im jesteś starszy, tym z mniejszych rzeczy się cieszysz.
Hej, jak dziecko się urodzi, to zamierzam napić się whisky albo czegoś.
Zdajesz sprawę, że nie jesteś w stanie już pochłonąć tej samej ilości kokainy i dziwek co kiedyś, więc... Więc kawa i porno wystarcza.
Nienawidzę wciągać dziwek nosem, potem mnie tak strasznie wierci tam. Czasem też krwawię.
To choroby weneryczne.
Hej, to nie są moje choroby weneryczne, to są nasze choroby weneryczne. Choroby weneryczne to najbardziej... są bardzo demokratyczne. Żeby nie powiedzieć komunistyczne. Powiedz mi, co ty masz do rozkminy dzisiaj? Widzę, że masz coś.
Mam, ale to może przerzućmy na następny podcast, ponieważ nie jest to...
Is it too soon?
Klimatem się nie wpasowuje.
Aha, dobra.
Ale newsy.
Tak.
Czego znowu chuje?
Newsy.
Jest 100 lat. Ważna postać w naszym życiu obchodziła wczoraj urodziny.
Ej, czy co tydzień będziemy mieli podcast jeden dzień po jakichś ważnych urodzinach?
Tak. Jak myślisz, jakie urodziny wyszły wczoraj?
Jeśli jest to ważna postać,
to urodziny, Konrad. Były to pierwsze urodziny, Konrad.
Przestraszyłeś mnie, że córka mojego brata miała urodziny wczoraj. Ale to za 7 dni. Pierwsze urodziny kogoś ważnego dla naszego podcastu.
Tak.
Ktoś, kto urodził się rok temu, albo został... Czy to jest w ogóle człowiek?
Nie.
Czy to jest koza z Jawle?
Nie.
God damn it. To jest jeszcze ważne dla podcastu. Koza,
to
Agnieszka,
wytwór laboratorium. To jest wytwór... Nie, to ważne dla wszystkich ludzi na świecie. To jest wytwór laboratoriów.
Sztuczne mięso?
Nie. Nie, Konrad. Okazuje się, że... jakby... Jest prawdopodobnie z tego samego miejsca, skąd twoje buty.
O nie, czekaj, mam paszkę przy drzwiach, cholera jasno. Czekaj sekundę.
Go. Podcast już zgadł. Zobaczymy, ile znajdzie. Ile zajmie Konradowi.
Jezus, przepraszam was. Monika była w łazience. Ten. Okej, co? Są z tego miejsca, co moje buty. Zakładam... O nie, czy korona urodziła się akurat wczoraj?
Tak! Ponoć okazało się, że pierwszy przypadek Patient Zero ustalili na 17 novembra.
Zmyliłeś mnie, bo powiedziałeś, że jest ważna dla podcastu.
Tak, kłamałem.
A ja szukałem...
klasyko switcheroo.
Od wielu miesięcy unikałem jakby wiadomości z koroną, także była ważna z tego względu, że utrudniła mi poszukiwanie newsów. Dobrze, no to... nie wiem, co powiedzieć. Wszystkiego najlepszego. 100 lat to nie jest dobry, Mateusz. To nie jest dobre życzenie. Ale możliwe, że wiesz, jest to prorocze. Zobaczymy. O koronie newsów jest sporo, tylko że jakby, jak mówiłem, już ich unikam. Dzisiaj ktoś wrzucał newsa, albo wczoraj, o tym, że odkryto, że jest mutacja korony, która ma klapki, dzięki którym korona może przenosić się przez powietrze, ale również jest łatwiej targetowana przez szczepionki. Ale wiesz, kogo to obchodzi tak naprawdę? Ja też mam newsa z Chin, jeśli jesteś zainteresowany.
O!
Chiny... Jeśli myślałeś, że Chiny są dziwne, to przygotuj się na szok, Mateusz.
Podoba mi się, że Japonia jest dziwna, a nie Chiny.
Chiny są pojebane najwyraźniej. W wielu prowincjach w Chinach zabronione było wyprowadzanie psów przed zmrokiem. Po kilku przypadkach pogryzień przez ostatnie miesiące zostało uchwalone nowe prawo, które mówi, że w niektórych prowincjach nielegalne jest wyprowadzanie psów w ogóle. Jeśli zostaniesz przyłapany na wyprowadzaniu psa, to dostajesz mandat. Za trzecim razem twojego psa można zabić.
Yes.
Jest to dosyć ekstremalne podejście do tematu.
Słuchaj, no jeżeli nie potrafisz utrzymać swojego psa w prawie, to najwyraźniej ten pies nie ma prawa do życia.
Tak, on to na niego nie zasługuje. W zasadzie nikt na niego nie zasługuje. Pies zostanie zabity i odesłany do Boga, ponieważ... Tylko on zasługuje na twojego psa. Ten jest jakby... Wejście w życie tej ustawy zostało przesunięte w czasie trochę, ponieważ jest jakby dużo krzyku wokół tej ustawy, co jakby jest zrozumiałe. Mhm. Zakładam, że gdyby coś takiego wydarzyło się u nas...
To jest chiński krzyk.
Tak.
Więc jest bardziej... to zduszone jęki.
Zduszone jęki spod buta. Gdyby to się wydarzyło u nas, to zakładam, że jakby może ktoś straciłby prawo do posiadania psów. Ale żyjemy w różnych krajach. Żyjemy w kraju, w którym nie je się psów, po pierwsze, nie? Fine will be taken from range 50 yuan to 200 yuan. To jest bardzo mało chyba. Yuan to USD, zobaczmy. 200 yuan to jest 30 dolarów. To jest maksymalna kara, którą dostaniesz za wyprowadzenie psa. W ogóle zastanawiam się, jak to teraz działa, bo zakładam, że wciąż masz prawo posiadać psa. I to chyba znaczy, że są tam takie parki dla psów, które są wyznaczone i pewnie musisz zawieźć tego psa samochodem do tego miejsca, wyprowadzić go tam i wrócić z nim do domu? I co robisz, jakby... Wiesz, pies sra 3 razy dziennie. Albo sika przynajmniej 3 razy dziennie.
No, najwyraźniej... To jest po prostu... No co robisz? Najwyraźniej po prostu pozwala rządowi zabić twojego psa.
No, albo nie wiem, albo srał u ciebie w domu i sprzątasz po nim? Nareszcie ludzie nauczyli się sprzątać, kiedy jest to u nich w domu. Wychowają psy, które możesz... które mogą srać do... Jak to się nazywa? Mam to w domu, mam 2 koty. Miejsce, gdzie kot sra. Co nie jest jeszcze wszystko. Jeśli chodzi o dziwne zasady związane z psami, to w prowincji Hubei w Chinach jest na przykład zakaz hodowania psów większych niż 45 cm. Nie wiem, czy to jest razem z ogonem. Zakładam, że może. Ale wiesz, mówimy o kraju, w którym była zasada dotycząca ilości dzieci, które możesz posiadać, więc zakładam, że to nie jest tak, że pozwalają ludziom po prostu kupować psy. Pies jest praktycznie jak dziecko. Widziałeś w ogóle, tak jeszcze a propos zwierząt, w internecie wybuchł ostatnio taki kanał YouTube'owy, który nazywa się The Raccoon Whisperer.
Nie przeszło
ci to przez dashboard? Niech ktoś wyśle linka do tego filmiku na Generalu. Jest taki filmik, w sensie są ich setki, bo koleś, który wrzuca te filmiki, ma content na 9 lat wstecz na YouTubie. I to jest stary koleś, który mieszka w Kanadzie i dokarmia rakuny. Szopy pracze. I każdy film to jest jego ganek w lesie, gdzie on wychodzi i zaczyna karmić rakuny parówkami i suchą karmą. To są takie 20-minutowe filmiki, gdzie on po prostu wychodzi tam, gada do tych rakunów i daje im parówki.
Trzeba przyznać, że te rakuny wyglądają zajebiste.
Są grubaski.
Zajebiście.
Wiesz, co jest najlepsze? On mówi, że to nie jest tak, że przychodzą do niego pokolenia rakunów, że wiesz, rodzą się dzieci, które przychodzą potem z rodzicami i uczą się, gdzie mają jeść. On mówi, że rakuny zmieniają miejsce pobytu co roku i co roku on ma praktycznie nowy zestaw. I musi go przyzwyczajać na nowo do siebie.
Ciekawe.
No.
Wow.
Jeśli będziecie mieli gorszy dzień, to sobie zobaczcie ten filmik. On ma 20 minut i to jest po prostu...
Ekstra wyglądają te rakuny.
Jakie są grubaski, nie? I one co? One chyba śpią w sen zimowy w pewnym momencie. Zapadają w sen zimowy.
One też mają coś takiego... Widziałeś kiedyś, jak bierzesz takiego szopa pracza i dajesz mu watę? Rakun to nie
watę
jest...
Watę cukrową.
Tak, watę
I
cukrową.
I on próbuje ją umyć. Widziałem te filmiki, to jest...
próbuje ją umyć, to jest masakra.
Ja chciałem to powiedzieć, że ja się rozczuliłem, dlatego że rakuny są ulubionym zwierzęciem Moniki i my mamy nawet przewijak dla dziecka kupiony z rakunem. I wyślę wam zdjęcie, jak go znajdę. A jeśli znajdę zdjęcie tego przewijaka. Jest słodki. Rakuny są ekstra. To są jakby takie zwierzę, które chciałbyś bardzo mieć. Ale tak naprawdę nie ma ich w Polsce. A tam, gdzie są uważane za szczury. Ciężkie życie rakuna generalnie. Gdzie ja mam ten przewijak, Mateusz? Kupowałem go, kiedy Monika była w szpitalu. Muszę myśleć w ten sposób. Czasowo. Znajdę go w pewnym momencie podcastu i wrzucę go na czat. Może ustawię go jako... Wiecie... obrazek z podcastu dzisiejszego. O, dobra. Idziemy dalej?
Yes. Yes.
I uszłoby mi to na sucho, gdyby nie przeklęte dzieciaki i brak tlenu. Mężczyzna w Ameryce, który próbował uciec przed FBI, ponieważ popełnił jakieś przestępstwo... Jak to się nazywa? To się nazywa Ponzi Scheme.
O Jezus, piramidę finansową.
Czyli robił piramidę finansową w swoim lokalnym kościele. Z jakiegoś powodu był ścigany przez FBI, może oni się zajmują takimi dochodzeniami. O, przepraszam. I postanowił uciec. Najpierw uciekał samochodem, a potem pojechał nad jezioro, wysiadł, wskoczył do jeziora z takim skuterem podwodnym, takim, który, wiesz, nie pływa po powierzchni, tylko ciągnie cię pod wodą, i schował się na dnie jeziora, nosząc sprzęt nurkowy. Pomyślisz sobie, w jaki sposób go aresztowano. Wyobraź sobie, że stali na brzegu, patrzyli na bąbelki, które wychodzą z pod wody i czekali. Po 25 minutach się wynurzył. Ale plan był niezły. Wyobraź sobie, że gdyby wskoczył do rzeki, to może by go nie znaleźli. W sensie, miałby jakąś szansę. Ja mu kibicuję mu. Tak wstecz. Także nie, niestety nie uciekł. Ale próba była, wiesz, epicka. Grozi mu 20 lat więzienia. Także nie wiem, miał, wiesz, jak to się nazywa. Miał motywację w każdym razie. News, który zatytułowałem, ponieważ jest w nim tak dużo rzeczy, że ciężko jest jakby za coś złapać.
Podoba mi się, że w ogóle miał cały ten koleś miał cały plan.
Ucieczki? Myślisz, że to było zaplanowane, że woził ten sprzęt w samochodzie tylko dlatego?
No właśnie, no wiesz, musiał mieć akwalung cały, nie?
Tak. Znaczy, ale zakładasz, że miał ten akwalung dlatego, że planował ucieczkę w pewnym momencie.
Tak.
Nie mówię, tak że tak nie jest. Ale to jest piękne w pewnym sensie. Wiesz, musisz być gotowy na każdą sytuację.
No, a jak? Ale skąd miał ten akwalung inaczej?
No, nie wiem, może był sportowcem? Wiesz, ja też
i
czasem...
I wodził ze sobą swój akwalung?
Tak, ja wożę czasami w bagażniku... Nie no, nie wożę niczego, bo nie jeżdżę za bardzo swoim samochodem. No to dobrze, cieszę się. W takim razie powiedz mi, dlaczego nie miał zaplanowanego lepszego planu niż ucieczka do jeziora, z którego nie masz wyjścia jakby.
Get back into the fiery water, you son of a bitch.
Może mógł przepłynąć na drugą stronę jeziora, pokazać im się tam i kiedy jechaliby tam, to wróciłby do swojego samochodu i odjechał. Nie przemyślał tego tematu generalnie.
Nie.
Ale nic to. Ostatni duży news, który mam dla ciebie dzisiaj, to jest coś, co konsultowałem z Bartkiem Zakrzewskim w pewnym momencie, bo jest jedna rzecz w tym newsie, której nie rozumiem. A jest w niej, jest dużo rzeczy tutaj do rozpakowania. John Goodman, milioner, który dorobił się na klimatyzatorach. John Goodman, milioner, który dorobił się na klimatyzatorach.
Czekaj, co?
Na Florydzie.
To nie jest Goodman jak aktor. John Goodman.
Nie. Znaczy, chyba nie. Spójrz na niego zdjęcie.
Ja się śmieję, bo w Community John Goodman grał kolesia, który był szefem oddziału naprawy klimatyzatorów. Więc jak mi powiedziałeś o tym, to od razu się strzeliło.
To musi być zbieg okoliczności, może.
Wow. No.
Jest tutaj dużo rzeczy. Po pierwsze, ten koleś potrącił inny samochód, jadąc po pijaku swoim Bentleyem i zepchnął go do rzeki, gdzie kierowca utonął. Został pozwany o spowodowanie śmierci tamtego, bo najwyraźniej w Ameryce, jeśli spowodujesz wypadek, to możesz zostać pozwany przez rodzinę o miliony dolarów odszkodowania. Także on został pozwany. Chwilę wcześniej uznał, że adoptuje swoją dziewczynę. To jest tak dużo informacji, Mateusz. Ten koleś ustanowił trust fund, czyli taką lokatę dla swoich
fundusz
dzieci.
Powierne.
Fundusz powierniczy. Tak, warty 300 milionów dolarów dla swoich biologicznych dzieci, które miał gdzieś na boku. I do tego funduszu on nie ma dostępu. To jest tak, jakby to należy do jego dzieci. Więc on w momencie, kiedy wiedział, że będzie pozwany o miliony dolarów w tym procesie o śmierć tego kolesia, adoptował swoją dziewczynę, żeby ona jako jego córka miała dostęp do tego funduszu, żeby mógł z niego później wyciągnąć pieniądze.
Nice.
Koniec końców po procesach musiał zapłacić 46 milionów, po 23 każdemu rodzicowi tego dziecka, tego chłopaka, który zginął. Który swoją drogą miał 23 lata, co sugeruje, że wychowanie dziecka kosztuje każdego rodzica milion dolarów rocznie. I teraz ostatnia informacja.
Jest to przybliżona liczba.
Ostatnia informacja, którą musiałem skonsultować z Bartkiem, bo kompletnie nie rozumiałem. Palm Beach Polo... czekaj, tak? Dobrze mówię? Gdzie to jest? Tutaj. Players Club, gdzie Goodman pił, zanim wsiadł do samochodu, zapłaci...
Players Club w ogóle, jak to brzmi?
Zapłaci 6 milionów z tego odszkodowania. I nie mogłem kompletnie zrozumieć, dlaczego ten klub będzie płacił. Napisałem do Bartka, który jest prawnikiem, czy gdziekolwiek się zdarza, że bar jest winny wypadku po pijaku swojego klienta.
Ale czy to nie jest tak, bo to jest klub jeszcze.
No.
No oni może musieli mu zabrać kluczyki?
No właśnie zapytałem, dlatego pytałem Bartka. On w ogóle posiada taki klub, tylko że on to nie Bartek? Jest ten klub, który on posiada, nie. Pytałem o, Bartka. Kurwa.
Bartek faktycznie nie posiada takiego klubu.
On mówi, że nie słyszał o czymś takim i w sumie ciężko by było to udowodnić, bo musiałbyś wykazać, że Bart chciał upić go wbrew jego woli.
To nie zależy mocno od przepisów i interpretacji?
Tak, o to zaraz do tego dojdę. On napisał dalej tak. Gdybyś sam coś wziął, to wychodzi się z założenia, że znałeś konsekwencje, więc odpowiadasz za to, że nie byłeś w pełni świadomy. W Niemczech masz Rauschdelikt, czyli motyw, że jeśli odwaliłeś coś po pijaku, to odpowiadasz za to, że wprowadziłeś się w stan nietrzeźwości. Ale w Anglii, w Ameryce i w innych dawnych koloniach brytyjskich prawo jest dzikie, bo masz kodeksy, a tam prawem są wyroki sędziów, więc nie masz sztywnych reguł, plus w każdym stanie prawo może być różne. Więc generalnie jest to szaleństwo i różne rzeczy się dzieją. Jest to Ameryka, gdzie jest wolna Amerykanka, że tak powiem. Debielał mówi, że może mają zamknięty parking i wydali mu auto po pijaku. Ja rozkminiałem, że może jest zasada, że nie wolno sprzedawać alkoholu osobie nietrzeźwej, a był tak bardzo pijany, że było logiczne, że musieli to zrobić, nie wiem. Nie piszą o tym w newsie, także nie wiem, dlaczego tak było. Ale było ciekawe. Osobną sprawą jest, czy ta jego dziewczyna dostała faktycznie dostęp do tych pieniędzy z tego funduszu powierniczego, bo jego adopcja też została jakby pozwana przez jego rodzinę, którzy powiedzieli, hej, ty po prostu chcesz te pieniądze z powrotem.
On, you got me.
You got me, I like money. How did you know? Chodźmy w ten. Chodźmy w kącik robotyczny. Bo tutaj mam newsa, z którym związana jest mała rozkmina. Modularna technologia robodziewczyn.
Jaka rozkmina?
Robotyczna ręka jest konstruowana przez japońską firmę i ma teoretycznie walczyć z samotnością. Ściska, kiedy ją ściskasz i ciągnie do tyłu, kiedy idziesz za szybko. Projektują taką dłoń, która jest wykonana z miękkiego silikonu, takiego wiesz, skóropodobnego materiału jakiegoś.
I ta ręka... Już wiem, gdzie to idzie.
Właśnie o dziwo nie. To jest ręka, którą zawieszasz na swoim ramieniu, kiedy idziesz na spacer. I ta ręka ściska twoją rękę, kiedy ją ściskasz. I kiedy idziesz za szybko, to cię ciągnie do tyłu, jak dziewczyna, która mówi, nie idzie szybko.
O Jezu.
Monika od razu zapytała, czy możesz wykorzystać tą rękę do walenia konia. Ale jak dla mnie, to jest przykład takiej fajnej modularności, bo jeśli chcesz mieć całą dziewczynę, to albo znajdujesz dziewczynę, albo kupujesz sobie lalkę i możesz chodzić z nią na pikniki, albo ją posuwać, nie? To jest logiczne. Ale Japończycy rozumieją, że nie zawsze chcesz mieć jedno urządzenie do wszystkiego. Czasami potrzebujesz modularności, czasami chcesz jedziesz na przykład...
Chcesz zabrać część dziewczyny.
Tak, potrzebujesz tylko części dziewczyny. Chcesz pójść na spacer, nie potrzebujesz całej lalki nosić ze sobą. Ty czasem chcesz tylko rękę.
Tak samo, chcesz poruchać i kupujesz sztuczną pochwę, nie musisz brać całej dziewczyny razem z ustami.
No dokładnie o to chodzi. Potrzebujesz zjeść kanapkę, kupujesz, nie wiem, robot kuchenny. Masz różne elementy człowieka
oczywiście,
na różne potrzeby.
Oczywiście, potrzebujesz mężczyzny, bierzesz ogórek.
No. Ale wiesz, jeśli chodzi w ogóle o urządzenia... Dla kobiet, do zadowolenia.
Wstawiasz szarlotkę do piekarnika.
Hej, właśnie, jeśli dziewczynom tak dużo łatwiej jest znaleźć faceta niż facetom dziewczynę, to dlaczego dla kobiet jest tak dużo zajebistych zabawek, a dla facetów jest w zasadzie tylko sztuczna pochwa z różnymi końcówkami? I kiedy mówię końcówkami, mam na myśli, wiesz, fronty. Kto wie? Nie wiem.
Dziewczyna z różnymi końcówkami?
Nie, jak masz te takie flashlighty, te takie latarki, w które możesz włożyć penis, to one mają fronty w kształcie, wagin, odbytów bądź ust różnych aktorek porno. Możesz sobie kupić front modelowany po konkretnej aktorce. Wnętrza są zawsze takie technologicznie, wiesz, zaawansowane, bo wnętrze to wnętrze, ono musi działać po prostu, nie zaglądasz do środka. Ale, wiesz, no jest to ciekawe, bo jakby, jeśli masz flashlight, to chyba nie patrzysz na niego zbyt często. Wydaje mi się, że jest to bardziej wstydliwa rzecz, którą trzymasz pod łóżkiem i wyciągasz od czasu do czasu. Czy mówię z doświadczenia? Kto wie? Nic mi nie udowodnisz.
Wszystko, nie muszę ci udowadniać, Konrad, twoje oczy są winne.
Nie widzisz mnie nawet. Ale to rozmowa na inny dzień.
Wszystko widzę.
To rozmowa na inny dzień. Czy jeśli... A, nieważne.
Jebać kozły!
Szybka piłka. Idziemy w szybką piłkę.
Idziemy w szybką piłkę.
Kradziejca przesyłek z ogródków zgłoszony na policję po nagraniach z kamer i aresztowany następnego dnia, kiedy pojawił się w sądzie dokładnie w tej samej koszulce. Nie wiadomo, dlaczego pojawił się w sądzie. Koleś nie przebrał się od czasu, kiedy okradł kilka domów.
No, wiesz, to nie jest tak, że na jego usprawiedliwienie, to nie jest tak, że... jak to powiedzieć? Kradzenie domów jest jakimś lukratywnym zajęciem. Zatem, jak każdy dobry złodziej wie, że po udanym skoku you need to lay low.
Like where? In the sound?
In the courtroom? In the courtroom. Nie możesz kupować nowych rzeczy. Musisz udawać, że nie wiesz, skąd pochodzą pieniądze.
Hej, jeśli czegoś nauczyło mnie GTA, to że kiedy dokonasz przestępstwa, musisz pójść przemalować samochód. Zakładam, że jeśli kradniesz rzeczy na piechotę...
To prawda!
Jeśli kradniesz na piechotę, powinieneś się przebrać.
Tak, to prawda, że powinien przemalować samochód jak prawdziwy człowiek czynu.
A to jest w ogóle ciekawe, bo w Ameryce, jeśli ktoś przynosi ci przesyłkę i cię nie ma w domu, to zostawiają ją na twoim ganku. Podczas gdy u nas nie zostawią nawet przesyłki pod twoimi drzwiami, jeśli jesteś, wiesz, jeśli mieszkasz w budynku apartamentowym i masz zamykane frontowe drzwi.
No spokojnie, nie? Myślę, że jeszcze trochę.
Myślisz, że zaczną zostawiać?
Myślę, że zaczną, że przestaną zostawiać.
W Ameryce.
U nich. Zaczynają ludzie kraść przesyłki, no, aż do tego stopnia, przecież do tego stopnia, że na przykład no ludzie dostarczają żarcie, robią zdjęcie i ci sami dostawcy zabierają to żarcie później na przykład.
Hej, it's free real estate.
Free real estate.
Wiesz, że są takie czasy w roku, kiedy bardziej się opłaca kraść przesyłki. Teraz na przykład była premiera Xboxa i PlayStation. To są konsole, które chodzą na rynku wtórnym za ogromną kasę, bo jest ich mało. Więc jeśli skradniesz takie PlayStation, może się sprzedać za kilka tysięcy. Za 5 razy więcej. Komuś, kto, wiesz, chce zapłacić kilka razy więcej za konsolę. Z jakiegoś powodu. W każdym razie możecie wziąć to jako przykład poradnika młodego kryminalisty. Nie mieliśmy dawno tego kącika, myślę, że to był czas, żeby wrócić. Czytaj następne.
Już. 51-letnia kobieta rodzi swoją własną wnuczkę jako surogatka dla córki. To się zdarza często.
No, tak jakby, mamo, spójrzmy prawdzie w oczy, ja jestem zajebista, a twoje ciało jest już zniszczone ciążą. Może, wiesz. Są dwie opcje, albo to, albo dziewczyna, która wychodzi za kolesia i ten koleś mówi, słuchaj, twoja matka jest zajebista. Kocham ciebie, ale jeśli mam nie zaliczyć twojej matki...
Dziecko z nią, Mary fuck kill. Chcę zabić swoją matkę. Ożenić się z tobą i puknąć twoją matkę, co jest w tym niezrozumiałe.
Tak. Jeśli mam umrzeć nie ruchając twojej matki, to zabij mnie teraz.
Ale zostało to zapłodnione, została zapłodniona ta matka przez niego własnoręcznie?
Nie, to jest coś innego.
Rzucili w nią pękniętą prezerwatywą.
Tak, wypiła ją. Surrogacja w ogóle polega na tym...
Nic dziwnego, że tak długo zachodziliście w ciążę.
Słuchaj. Ale się udało. Moje nasienie przebija ściany żołądka. Surrogacja polega w ogóle na tym...
Konrad, 800 ml, pamiętaj.
Surrogacja polega w ogóle na tym, że w kobiecie jest zagnieżdżone, już zapłodnione jajeczko. Także to jest dziecko całkowicie jego i tej jego żony. Wyciągnięte z niej albo zapłodnione w probówce i zaszczepione w matce. Jest... Nie wiem, no to nie wiem. Nie wiem, czy to jest dziwne, czy nie. Komu osądzać, Mateusz? Generalnie nie wiem, co jest dziwne już teraz. Widzieliśmy też jakiś czas temu z Moniką, jakiś uniwersytet stworzył propozycję takiego inkubatora, w którym mógłbyś, wiesz, rosnąć dziecko. Przeszczepiasz do inkubatora takie jajeczko i to dziecko sobie rośnie w inkubatorze. Nie wiem, wiesz, czy mieli opracowany jakikolwiek system poza samym biznesplanem. Ale jest to ciekawe. Jezuseku. Czemu słońce jest, Mateusz? Dlaczego pogoda nie może być już szara, żebym nie musiał zasłaniać okna? Czy możesz mi to wytłumaczyć? Dobra, jadę dalej. Po tym, jak papież Franciszek ogłosił, że masturbacja nie jest grzechem, polajkował kilka fotek modelek na Twitterze. To jest...
Jest, no korona, siedzi w domu cały czas. Nie może chodzić na pielgrzymki. Dajcie mu spokój, musi jakoś wyrzucić z siebie to.
Chciałbym pielgrzymować, ale muszę masturbować. Jest ten... Polajkował takie bardzo thick modelki. Przekleiłbym wam do czatu, ale nie chcę potem wycinać tego. To jest duży problem Twittera, w którym wiesz, masz swoje konto, ale ktoś inny prowadzi twoje konto, ponieważ mają cię w dupie. Nie znoszę takich rzeczy, unikam takich kont. Ale każdy korzysta z internetu, tak jak lubi. Ostatni newsik z szybkiej piłki. Ja go przeczytam, to jest ciekawe. Biedny 17-latek w Chinach sprzedał nerkę za 3000 dolarów, za które kupił iPhone'a i iPada. Teraz spędzi w łóżku resztę życia. Tak. On podjął tą decyzję bez świadomości swojej rodziny. Tak jakby szukał iPhone'ów w sieci, gadał o tym na jakimś czacie i na czacie skontaktował się z nim handlarz organami. Powiedzieli mu, że mogą mu dać 20 tysięcy yuanów, to są około 3000 dolarów. Umówili się z nim, wycięli mu nerkę. Myślał, że wystarczy mu jedna.
Wow. A nie wystarczy mu jedna?
Właśnie nie, bo niestety przez to, że była...
Wycięli mu dwie.
Przez to, że była to nielegalna operacja, to nie dość, że nie było to zrobione specjalnie sanitarnie, ani nie miał, wiesz, pobytu w szpitalu później, to pojawiła się infekcja. I teraz niestety leży w łóżku. Ale są też pozytywy tej strony, znaczy jeśli lubisz patrzeć na to w ten sposób. Udało się znaleźć osoby, które jakby załatwiły całą tą operację i wykonały tą operację. I teoretycznie jego rodzina dostanie 30 tysięcy dolarów w odszkodowanie. Także hej, może tak naprawdę poza iPhone'em i iPadem zdobył dla swojej rodziny dużo więcej. Niezbadane są wyroki, Mateusz. Dobra, to co, after show?
To jest dla mnie hardcore trochę.
Co?
Na wielu powodach. Na wielu poziomach jakby. Po pierwsze jest... Tak mocno dziecko jakby się poddało produktowi. Mhm. Tak mocno jej się podobał jakiś produkt, że było w stanie sprzedać za to nerkę, żeby mieć jakiś, nie wiem, zakładam, że to jest nie sam iPhone, ale status, który się wiąże z posiadaniem tego iPhone'a, bo to jest coś takiego. No. Jakiś brak priorytetów, brak edukacji, ale jeszcze co ciekawe, istnieją fora. W takim razie które szukają takich ludzi i myślę, że jest ich więcej. Myślę, że to nie jest pierwsza sprawa.
No zakładam, że jeśli masz jakby biedne prowincje, gdzie jest dużo takich osób, które są skłonne dokonać takiej transakcji, to pewnie w Chinach, pewnie właśnie w takich prowincjach, gdzie jest dużo ludzi, a mało kasy. I może są ludzie, którzy, wiesz, potrafią cię ściągnąć w takie miejsce, na taki czat.
Jest to trochę creepy.
Jest, no, tak, nie wiem. Wszystko przenosi się do internetu, Mateusz. Kiedyś musiałeś pojechać do Vegas i wejść w ciemną alejkę, żeby obudzić się bez nerki. Teraz możesz to załatwić online. Debielał mówi, że są kraje, w których jest to prostsze, tak jak ukrywanie pedofilów w Polsce. Tak, ale u nas jest oficjalna instytucja, która się tym zajmuje.
Oczywiście.
I zauważ, że u nich, kiedy wyszło to na jaw, to faktycznie te osoby zostały schwytane i ukarane. I wypłacone zostały odszkodowania. U nas przenosi się ich do innej parafii.
Był motyw, było takie zdjęcie. Było takie zdjęcie. Biskup podczas tradycyjnej gry w trzy parafie i pedofila. I on ma takie trzy domki, jak trzy muszelki. Nie przez to gdzie ukrywa pedofila. Nikt nie wie.
Taką grę, co grasz na ulicy i ktoś oszukuje i może przerzucać z jednego do drugiego? W kubeczki i piłka.
Tak, trzy kubeczki, no.
Nice. Dobra, czas na aftershow.
Szczam ci na ryj!
Aftershow to dział, w którym rozmawiamy luźno. W przeciwieństwie do reszty podcastu, który ma bardzo sztywną formułę. Idziemy w off-top, rozmawiamy o rzeczach, które widzieliśmy, najczęściej o filmach albo grach, które mieliśmy okazję pograć. Mateusz, kupiłeś jakiegoś Dark Soulsa? Kup jakąś grę, w którą będziemy mogli zagrać po sieci.
No kupiłem Vermintide, to zagraliśmy 3 razy, Konrad. Nie no tak. Ufam tobie. A kiedy... Zaraz będziesz miał dziecko, daj spokój. Nikt nie ufam, że będziesz w ogóle kiedykolwiek grał z powrotem.
Może grać z innymi ludźmi też. Ostatnio, kiedy powiedziałem, zagrajmy w Vermintide, to powiedziałeś, że masz niezainstalowany.
Tak, bo kurwa, ostatni raz, kiedy graliśmy w Vermintide, było to 5 roku temu. I graliśmy może 2 razy. No. Bo za każdym razem, kiedy pisałem, to miałeś lepsze rzeczy do roboty, więc... Hej. Chuj, wbiłem wszystkie levele, które się dało bez ciebie i nara.
Hej, Jezus i legenda posiadania 13 przyjaciół po 30.
Ja się dobrze czuję, bo po prostu wiem, że nie mogę na ciebie liczyć w takich sytuacjach, Konrad.
Oj, nie bądź taki. Graliśmy przynajmniej parę razy.
No. No.
Grałeś beze mnie.
Także teraz nie mam, także teraz Konrad nie gram z tobą. Teraz mam nowych przyjaciół, jest to mój gang. I właśnie przenieśliśmy się do Rhodes pod San Denis i będziemy ograbiać pociągi.
Aha, bo ty grasz teraz w tą grę, która nie pójdzie na moim komputerze. A także znudziła mnie na PlayStation, kiedy pożyczyłem ją od Mushrooma.
Jest w chuj, jest nic dziwnego, że cię znudziła, bo jest strasznie wolna.
Jest!
Nie jest nudna, jest w chuj, mi się spodobało to, nie wiem dlaczego, normalnie bym nie miał cierpliwości, ale przez to, że może dawno nie grałem, przez to, że miałem trochę luźniejszy okres i miałem ochotę trochę ponowlifeić, to ta gra zrobiła mi bardzo dobrze, przez to, że po prostu jest taka... mozolna, że cię zatraca cię w tym świecie trochę.
Tak. Ja nie uważam, że to jest jakby wada tej gry. To jest coś, co mnie od niej odepchnęło, ale to nie jest jej wada. Mówimy o Red Dead Redemption 2. To jest symulator kowboja. Jeśli chcesz być w tym świecie, chcesz się poczuć, jakbyś w nim był, to ta gra jest strasznie zajebista. Ja po prostu mam trochę, wiesz, wyjebane na westerny. Jedynka mi się podobała, ale to nie jest tak, że ja kocham ten świat i tą mitologię i muszę tam być. Także troszeczkę się od niej odbiłem. A może po prostu jestem za stary i mam za mało czasu, żeby poświęcić tyle godzin na nią. Trudno mi powiedzieć. Ja także gram znowu w Dark Souls 3. mówiłem ci, że zacząłem Divinity 2 w ogóle. To jest...
I co?
To jest RPG, w który możesz grać w 4 osoby nawet, przez internet. I jest to świetnie jest to... zrobione, bo Grę zaczynasz jako wybrany przez bogów i jest tych osób wybranych przez bogów kilka. To są postacie stworzone od razu, tak jakby w grze. Możesz grać jedną z nich, kiedy zaczynasz grę, albo możesz sobie stworzyć postać dowolnej rasy, która tak jakby zastąpi jedną z nich. Ale wszystkie te postacie są jakby w tej historii wplecione, bo jest kilku bogów w tym świecie i każda z tych bogów wybra sobie jedną z tych postaci. Więc kiedy grasz w dwie osoby i są sceny, gdzie ty rozmawiasz na przykład z bogiem, który mówi ci, no jesteś wybrańcem, żeby zrobić coś tam, to każda osoba zostaje wtedy wciągnięta do swojego boga, a tak grasz razem, w jednej drużynie. Możesz rozłączyć się, pójść w inne miejsce, prowadzić inne dialogi, a możesz na przykład pójść za swoim towarzyszem, który rozmawia ze sklepikarzem i w tym czasie zajść go od tyłu i go okraść. Jest naprawdę fajnie ta gra pomyślana. Nie, towarzysza nie musisz, bo wiesz.
Było super.
Nie, z towarzyszem teoretycznie, wiesz, grasz, żeby z nim grać. Ale też możesz zablokować albo odblokować swoje inwentory dla niego, nie? Zakładam, że gra w pewnym momencie zwraca was przeciwko sobie, ale nie doszliśmy jeszcze tak daleko, żeby to sprawdzić. W każdym razie Divinity 2 jest bardzo przyjemne. Bardzo ciężko w tą grę mi było się wciągnąć, wiesz, zaczynałem ją kilka razy w różnych momentach mojego życia. I dopiero kiedy się naprawdę wgryzłem, to mi zaskoczyła i jest świetna.
Ja przeszedłem pierwszą połowę jedynki i jakoś gdzieś tam odpadłem. Jakby dobrze mi się grało, wymyśliłem, zrobiłem gdzieś tam builda i jakoś tak gdzieś jakoś tam odleciałem.
Kumam. No mi się gra bardzo przyjemnie jak na razie. Ale dwójka też ponoć jest lepsza, nie? I jak pewnie wiesz, ta sama firma, która zrobiła tą grę, robi teraz Baldura 3. Także Baldur 3 będzie miał turową walkę i jest robiony właśnie przez ekipę od Divinity. Nie wiem, polecam tą grę. Ja gram z Mateuszem Budarczykiem i zacząłem, kiedy Monika była w szpitalu i graliśmy sobie codziennie po parę godzin i było bardzo przyjemnie. Doszliśmy do drugiego aktu i jest fajnie, jest fajnie. Mogę ją polecić, jeśli będziesz miał ochotę pograć w RPGa takiego większego. Ale nie też, wiesz, jakiegoś pojebania wielkiego. Znaczy no, w sumie nie wiem jak to określać. Takiego, wiesz, na dziesiątki godzin. To jest dobry wybór, moim zdaniem. Ale właśnie, Baldur's Gate 3 jest w ogóle dostępny w Early Accessie, jeśli interesują cię takie rzeczy, zakładam, że nie. Ale jest jakby niekompletna wersja gry do ogrania.
Nie, a w Early Access to zło.
W większości przypadków tak. Jeśli masz ochotę zobaczyć, jak Baldur 3 wygląda, to dużo streamerów i youtuberów gra w niego i można sobie popatrzeć. Wygląda nieźle. Jest bardzo fajna sprawa, bo gra jest zrobiona w 3D i wykorzystuje to 3D w pełni. To znaczy, że jest dodana wertykalność do poziomów. Wykorzystujesz wyższe pozycje, możesz zrzucać ludzi, popychać ich, zrzucić ich ze skały na przykład. Jeśli spadną na inną osobę, zadają damage. Jest jakby wzięty ten system z Divinity, który, wiesz, pozwalał na łączenie się ze sobą różnych żywiołów i rozwinięte dodatkowe rzeczy.
Fajne są te systemy takie, w których faktycznie możesz tam kombować. Ja pamiętam, że jakieś fajne rzeczy dało się zrobić, typu rozlać olej i podpalić, albo zrobić jakieś opary toksyczne i one wybuchały.
Tak, to jest duża część Divinity i w Baldursie właśnie dochodzi do tego jeszcze wertykalność, zrzucanie z wysokości. Fajne to jest bardzo. Znaczy w Divinity też jest wertykalność, bo też możesz mieć wyższą pozycję i strzelać na przykład z jakiejś platformy, ale w Baldurze jest to bardzo rozwinięte. Ale wiesz, no jest to zespół, który robi te gry, jakby każdą kolejną robi lepszą i rozwijają się, jest zajebiście. Jest wartościowa, tyle ci powiem. Jest spoko. Myślę, że nie będziesz żałował, jeśli dasz jej szansę, jeśli będziesz miał ochotę na RPG. O, Larian Studios nazywa się ta ekipa.
No, Larian.
No, także git. Widziałem w tym tygodniu kolejne anime. Pamiętasz, jak mówiłem ci o Bakim w zeszłym tygodniu i mówiłem, że jest trochę zjebany? Pamiętasz, jak mówiłem ci, że ma fabułę wyciągniętą z Tekena, przetasowaną i czytaną w łazience nago przed lustrem? Wyobraź sobie, że oglądam anime, przy którym Baki to arcydzieło.
Ach, Co to jest za anime?
Anime nazywa się Kengan Ashura, jest w całości zrobione w 3D i opowiada o świecie, w którym korporacje w Japonii podejmują decyzje nie poprzez negocjacje, tylko poprzez walki gladiatorów. Tak jakby, załóżmy, że chcesz wybudować budynek w Tokio, ale inna firma również jest zainteresowana pozwoleniem na budowę w tym miejscu. Spotykacie się i macie swoich gladiatorów i oni się napierdalają na gołe pięści.
Jest to ciągłe nawiązanie do tego, tego motywu. Jeżeli główny bohater zajmuje się, nie wiem, jest najlepszym jojarzem świata, to żyje w świecie, gdzie wszystkie problemy da się rozwiązać jojem.
Tak. I w ogóle wydawałoby ci się, jak to mówię, to wydaje ci się, że może jednak będzie to ciekawe, że będzie to związane z polityką tych firm i tak dalej, ale nie, to jest tylko pretekst do tego, żeby ludzie się napierdalali po ryjach. Jest dziwna sprawa.
Ale ma dobre opinie.
Ma?
Widzę, że ma 8 na IMDb.
Wow, ja bym mu tyle nie dał. A ono się, moim zdaniem, bardzo się to anime rozkręca.
Ja myślę, że nikt inny nie wie. Kto tego nie włączy, nawet nie włączy tego, więc nie oceni.
To anime jest na początku bardzo słabe i z czasem, kiedy pojawia się turniej walki, to zaczyna się robić lepsze, bo turnieje walki są, to jest po prostu formuła, której się nie da spierdolić za bardzo. I robi się lepiej. Ale ja bym mu nie dał 8. Dorian pyta, czy ostatnim nie mieliśmy o czymś tematu, ale zapomnieliśmy o tym powiedzieć i przełożyliśmy na kolejny podcast. Nie wydaje mi się. Może? Pozwól, że sprawdzę moje notki. Kopalnia Zołta. Nie przygotowałem czytanki. Dostałem czytankę od K.
Jaką?
Nie wiem, jest o mnie i o tobie i o Skrobolu i było mi głupio ją czytać.
Yes.
Ojej. Przepraszam.
To brzmi jak porno.
Nie wiem. Mateusz. Ktoś wiercił mnie w domu, nie wiem co się dzieje. Dobra, Mateusz. Czy to czas na nas? Cyfrowe napiwki to jest coś, co omówiliśmy. Piątek 13, tak? Uratowanie podcastu, nie wiem. Chyba o wszystkim było. Czy ty coś widziałeś w tym tygodniu?
Tak. Co ja widziałem? Skończyliśmy Teda Lasso.
O!
Ponieważ nam poleciłeś i wyszliśmy w to pełną gębą.
I podobało wam się?
Tak, był odjechany, był po prostu miły, nie? Był fajny, ten Jason Sudeikis stworzył bardzo fajną postać i bardzo fajny klimat. On jest strasznie gdzieś tam nierealistyczny, nie? Ale jest ciepły, więc...
Mam teorię co do tego, że nie jest realistyczny. Bo to jest taki serial, w którym wszystko jest bardzo bajkowe i różowe i wszystkie problemy, które się pojawiają, zostają tak jakby rozwiązane... łatwo i przyjemnie i wszystko kończy się dobrze. Mimo, że dzieją się złe rzeczy, to wszystko kończy się dobrze i masz wrażenie, że każdy problem zostanie rozwiązany i wszystko się dobrze skończy. I ja w pewnym momencie uderzyło mnie, że to jest trochę jak... To jest to, co próbują ci wbić do głowy, kiedy przechodzisz terapię. Że wszystko, twoje doznawanie świata zależy od twojego nastawienia i twojego stanu umysłowego i jeśli masz zdrowy umysł i potrafisz podejść zdrowo do wszystkich problemów, to tak naprawdę te problemy nie są przytłaczające. I że wszystko da się faktycznie rozwiązać. I miałem takie wrażenie, kiedy oglądałem Teda Lasso, że to jest jakby metafora, świadoma albo nieświadoma metafora tego, że jeśli masz odpowiednie podejście do świata, to właśnie problemy nie będą przytłaczające i wszystko będzie się dobrze kończyło. Bo to nie jest tak, że w Tedzie Lasso nie ma złych rzeczy. Jest ich całkiem sporo.
Ja mam inną opinię na ten temat, nie?
Dobra, dawaj.
No, No po pierwsze... Ty przyciągasz rzeczy w swoim życiu, swoim zachowaniem i to jest prawda. to, co mówisz, nie? Mhm. Że to w zależności od tego, jak się zachowujesz, jak odbierasz świat, tak świat będzie się zachowywał i będzie widoczny dla ciebie. Ale kolejne rzeczy to deluzja i kolejne rzeczy to, to rzeczywistość, nie? Że Ted akurat ma sam w sobie, no on jest gdzieś tam pozytywny, ale gdzieś jest na skraju załamania, kiedy to wszystko się wali, nie? On stworzył sobie bardzo mocną iluzję i w momencie, kiedy ta jakby, tam mu się chyba bez spoilerów za dużo, ale no ma jakieś tam problemy osobiste i kiedy te problemy osobiste go dotykają, to ta rzeczywistość jest tak przytłaczająca w danym momencie, że on przechodzi przez atak paniki, nie?
Tak, i ale następnego dnia wstaje i wraca do normalności, jakby radzi po przejściu tego momentu. Tak. Radzi sobie z tym.
Tak, no tak, ale jak to powiedzieć, no tak, ale nie.
No wiesz, w moim odczuciu on tak jakby pozwala sobie na przytłoczenie w którymś momencie, przechodzi przez ten moment tej rozpaczy, po czym idzie
wydaje
dalej,
mi się,
robi
że
kroki
konfrontuje się z rzeczywistością, rzeczywistość go przerasta i potem wraca do swojej iluzji.
Ja ale wiem, ale przerobiwszy rzeczy.
Sam fakt, czy jest stabilny, oznacza, czy jest bardziej, w iluzji swojej, czy nie. Jeżeli jest mocno w swojej iluzji, to wtedy jest nietykalny. Ale jeżeli coś mu zniszczy tą iluzję, to wyprowadza go z tego, jest niestabilny. Nie wyprowadzają go z tej stabilności rzeczy, które nie są dla niego ważne, jak na przykład piłka nożna, który jest trenerem.
Ale ludzie są ważni dla niego.
No tak, ale nie są ważni dla niego ludzie, z którymi buduje płytkie relacje. Na razie są w jego życiu ważni tak naprawdę, było ważne dwoje ludzi, no dobra, trochę spoilerów, ale no ważne dla niego de facto była dwójka ludzi, jego żona i jego syn i akurat z tymi ludźmi nie ma relacji. Poza tym Ted jest osobą, z którą ludzie będą w rzeczywistym świecie wykorzystywać i w momencie, kiedy Ted sam będzie potrzebował pomocy, to zostanie sam.
No ale no jak? Przecież jakby sam serial jest dowodem na to, że tak nie jest, bo po pierwsze on jakby nie daje sobie władzić na głowę całkowicie.
No. No jeszcze raz to powiedz.
Że sam serial jest dowodem na to, że tak nie jest? Co?
W rzeczywistości? Fikcja jest dowodem na to, że rzeczywistość jest
inna. Nie, mówię, że serial pokazuje, ma sceny, które mówią, że tak nie jest, że kiedy potrzebuje pomocy, to ktoś jest tam, nawet mimo tego, że jest to osoba, która jest teoretycznie jego tajemnym wrogiem, którą przekonał do siebie. I wydaje mi się, że przejawia asertywność w kilku takich momentach, kiedy widzi, że dzieje się coś złego komuś albo jemu. Po prostu przyjmuje dużo rzeczy z otwartymi ramionami. Z dobrym człowiekiem.
No tak, ale to jest iluzja.
Ale nie jest to zły sposób na życie.
To jest taki sam sposób na życie, jak mnich, który siada na skalę na szczycie góry i mówi, na niczym mi nie zależy, więc jestem nietykalny. Im bardziej ci na czymś zależy, tym bardziej stajesz się związany z tym.
Ale on się nie separuje wcale od niczego. Jest jakby, wchodzi wręcz...
Emocjonalnie tak. Emocjonalnie poddaje się, jeśli chodzi o swoje małżeństwo. Nie jest on w żaden sposób jakoś pokazane, dlaczego się rozwodzą i tak dalej. To generalnie serial ci pokazuje, że no swoim charakterem sprawił, że rzecz, która powinna być dla niego ważna, czyli jego małżeństwo, no nie działa, nie ma go tam. Jakby został wypchnięty stamtąd. Przez
tak,
kogoś.
Tylko my nie dostajemy właśnie informacji o jego małżeństwie za bardzo.
No to jest jedyna, dowiadujemy się, że to jest jedyna rzecz, która była dla niego ważna i tak naprawdę ważna.
No, ale
wszystko inne jest jakąś przygodą w życiu, które nie ma dla niego większego znaczenia, bo dla niego nie ma znaczenia, czy ta drużyna wygra, czy przegra. I mówi to gdzieś na ten. Mi się wydaje, że to, co on mówi na zasadzie, zamiast, że to jest nierzeczywiste. W rzeczywistości nie mówisz, zapominamy. Nie, mówisz, analizujemy swoje błędy, poprawiamy się i następnym razem zagrajemy lepiej.
Wydaje mi się, że oceniasz go zbyt surowo, bo my...
Rzeczywisto.
Bo my dostajemy go w sytuacji, kiedy on ma problemy z żoną, ona poprosiła go o przestrzeń. A to są wszystko spoilery. Jeśli ktoś nie widział serialu i chce go zobaczyć, może powinien nas przestać słuchać teraz. On dał swojej żonie przestrzeń w momencie, kiedy mieli problemy. I ona poprosiła go o to, zasugerował to psycholog i on po prostu wziął robotę w innym kraju, żeby na chwilę dać jej przestrzeń, nie? I my nie dostaliśmy w ogóle jego normalnego życia, które miał wcześniej z tą żoną. Dowiedzieliśmy się tylko, że ona nie znalazłem się.
No, nigdy nie znalazłem się z sytuacją. Jakby nigdy nie spotkałem się z sytuacją, w której danie komuś przestrzeni jest dobrym rozwiązaniem problemów małżeńskich.
Ale my poznaliśmy go w momencie, kiedy to małżeństwo jest już skończone. On musi tylko zaakceptować to. Nie dostaliśmy za bardzo samego tego małżeństwa.
Tak, no nie jest pokazane, że on zrobił coś złego, czy coś się wydarzyło. Po prostu był zbyt pozytywny dla laski, która chce próbować innych kutasów, no. W danym momencie. Urodziła dziecko z dobrym kolesiem, fajnie, że dajesz mi alimenty, a teraz wypierdalaj pracować, a ja sobie pojeżdżę po kutasach. I tak tak de facto jest to, rozumiem, nie? No sam fakt w serialu, że ona naciska na niego, żeby jak najszybciej zrobić rozwód, to świadczy o tym. I to jest... ja wiem, że to jest nieprzyjemne do słyszenia, że to jest śmieszne, że to jest cyniczne.
No nie, no masz ciekawą
interpretację. I w ogóle nie patrzę na ten serial, bo ten serial jest dla mnie bardzo ciepły, jeżeli zawieszę suspension of disbelief, nie? Jeżeli zawieszę swój brak wiary w rzeczywistość tego, to jest zajebisty. Ale jeżeli patrzę na to, jeżeli moim okiem spojrzę na rzeczywistość, to widzę bardzo dużo rzeczy, które są takie... no są takie ciężkie do zaakceptowania i nierzeczywiste. W sensie nie tyle ciężkie do zaakceptowania, co to nie są dobre rady. To są rady, które sprawią, że pod koniec życia powiesz życie przydarzyło się mi. Nie ja przeżyłem życie, tylko życie przydarzyło się mi.
No jest to ciekawa, ale też gorzka interpretacja i nie miałem w sumie w ogóle takiego wrażenia.
No wiem.
Bo koniec końców miałem wrażenie, że to jest człowiek, który realizuje się w tym, co chce robić i ma, jakby wywiera dużą różnicę w życiach innych osób i jakby to jest jego pasją życiową, bo on chce być trenerem i on tak naprawdę nie chce być trenerem konkretnego sportu, tylko tak naprawdę trenerem ludzi. W jednym z wątków też tak naprawdę wyciąga jednego kolesia do funkcji trenera, który robił w życiu coś innego. Już może
jest osobą bardzo pozytywną, która zadziała dobrze na słabe jednostki, które potrzebują takiej mamy.
Słabe i silne jednostki.
To jest postać mamy. Po prostu. I będzie da bezwarunkową miłość i akceptację, ale dla osób, które chcą gdzieś tam coś osiągnąć i w ten sposób jakby to jest ich system wartości, no to on będzie dla nich powolną śmiercią.
No tak, ale to też jest mu wytknięte i też uczy się czegoś pod koniec tego sezonu.
No, ja wiem.
Może powinniśmy wrócić do tego przy następnym sezonie w takim razie. Zobaczymy, co się będzie działo dalej.
Myślę, że to nieważne, co się będzie działo dalej, bo jest to tylko serial. To nie rzeczywistość.
Nie no, to wiadomo, to fakt. W każdym razie ja wciąż go bardzo polecam i ty pewnie też, bo... Jest fajny. Jest przyjemny, ale też moim zdaniem jest wartościowy. Także Ted Lasso, jeszcze raz, jeśli chcecie zobaczyć go legalnie, to można go zobaczyć na Apple Plus. Za darmo, jeśli nie robiliście wcześniej triala, to trial jest na tydzień. I co? Dobrze.
No, jedna rzecz, faktycznie to, co Ola mi mówi, jedna rzecz taką, którą możesz się nauczyć gdzieś od Teda, no to zabicie swojego ego, nie? On nie ma ego, nie chce się pokazać nikomu, nie chce... I to są... tam była taka scena chyba z rzutkami w barze czy coś takiego. To jest taka scena, która ci pokazuje właśnie taką pozytywną stronę tego, nie? Rób swoje, nie patrz na innych
i bądź zajebiste
rzutki. To jest bardzo ładna scena, która w tym wszystkim jest najbardziej pozytywna, ale... Już wtedy jest to taka jedyna rzecz, w której on się czuje gdzieś tam pewny w tym całym serialu i wygrywa. No nie jest, tak mi się wydaje, nie jest taka sytuacja, że wygrywa, że trenuje w tą piłkę z nimi, wygrywa i mówi o super, jest okej. Okay. Nie no, jest to coś, co trenował całe życie, czuje się teraz pewny i może to wykorzystać w konkretnej sytuacji. Mhm. ale w sytuacji, gdyby grał z jakimś innym kolesiem wrzutki, który jest tak samo dobry jak on, no to ego by weszło.
Może.
Bo w tym się czuję dobry. I zawsze tak jest. To jest naturalne. I to jest, ja nie mówię, że to jest zła rzecz. Mówię, że to jest naturalna rzecz. Po prostu. Jeżeli chcesz wejść gdzieś, no to musisz skonfrontować swoje ego. Twoje ego będzie na zmianę cię pchać do przodu i hamować cię, dopóki nie zetrze ci ktoś nosa i powie, okej, czuję się źle. To, że czujesz się źle, sprawi, że zaczniesz zapierdalać dalej, polepszać się. I to jest taka pętla, nie? Jeżeli nie masz tego w sobie, to powiesz, jestem mistrzem zen, siadam, nie wiem, oglądam telewizję, jest dobrze. Jakby wszystko jest okej, super. Nie mam żadnych ambicji więcej. I w tej swojej braku ambicji jesteś bezpieczny, nikt cię nie może zranić.
Nie no, jasne, tylko on nie jest osobą, która siada przed telewizorem. Poza jednym momentem,
trochę
kiedy ma zły wieczór.
Trochę jest, bo dla niego telewizorem są ci kolesie.
Dla niego telewizorem jest prawdziwe życie, nawet. Gdzie ma wpływ na innych ludzi. Oczywiście, że
nie
ich trenuje.
Nie ma wpływu na innych. Nie.
Patrz.
Nie jest... Do samego końca nie wie, co to jest. Do samego końca nie wie, co to jest spalony, nie? On nie ma, to nie jest motyw, że ja siadam wieczorem. To nie jest ten drugi jego trener, który prawdopodobnie wieczorem siadł, przeczytał książkę, jeśli chodzi o reguły i wie wszystko.
Wydaje mi się, że Biusz w ogóle zna się na piłce nożnej.
Nie ma znaczenia.
Ted jest bardziej takim menadżerem. Nie wiem, co to do końca znaczy.
No nie znasz się. No to o to chodzi. No jak możesz nie poczuć się źle, że nie wiesz? Jakby ja gdybym miał taką sytuację, że zaczynam nową rzecz i nie znam się na tym, to i zobaczyłbym coś takiego, to następnego dnia byłbym kurwa w tym ekspertem.
Nie no jasne, tylko jakby...
A on nie.
No nie, no bo jemu on ma inne podejście. Ma holistyczne podejście do piłki nożnej.
No come on.
No.
No i dobrze, no i teraz ma bardzo szczęśliwą drużynę, która przegrała. Ale no, może poszłoby lepiej, gdyby, prawda, jakby serial ci sugeruje bardzo mocno, że gdyby nie został zasabotowany, to ten jego kluczowy gracz, Jamie, zostałby przy nim.
Tak.
I chciałby wrócić i by wygrali to.
Tak, w ogóle przecież jakby w finale serialu dowiadujesz się, że ich przegrana wynikała z czegoś, co zrobił gracz, którego on nauczył tych rzeczy. To była taka fajna rzecz w tym zakończeniu. Także, nie wiem, fajny serial. Dobra rzecz.
Nie, jest bardzo ciepły, ale jednocześnie jest dla mnie dość dużą pułapką. Jeśli miałbym to pokazywać na przykład dziecku i tak dalej, to nie dałbym mu oglądać tego samego. Uważam, że jest niebezpieczny.
Tak? No właśnie.
Uważam, że jest niebezpieczny. Uważam, że pokazuje ci jakąś część prawdy. Pokazuje ci jasną stronę bez pokazywania ciemnej strony.
Tak, i właśnie ja w tym widziałem tą prezentację jakby pogodnego podejścia do życia, bez robienia
tak,
sobie problemów,
które nie istnieją. To ja widzę bardzo mocno ciemną stronę. Akurat to ciekawe, bo moja babcia jest ta, o której gadaliśmy na początku. Była mistrzem zen. I ją się nie dało niczym drabić, ona nie brała nic do siebie i tak dalej. Ale ostatecznie była wycofana z życia takiego aktywnego. I jest to jakiś sposób na życie.
Nie, no jasne, tylko ty to mówisz, wiele razy już powiedziałeś to, ale wciąż mamy tam, wiesz, w serialu jest postać, która nie jest wcale z życia wycofana, moim zdaniem. Kaziowa, mówimy cały czas o Tedzie Lasso. Jeśli go nie widziałaś, to polecam go zobaczyć, bo jest bardzo fajny. Przy czym z Mateuszem mamy różne interpretacje całości, także warto go zobaczyć.
No jest to...
Jest to
ciekawe. Tak, myślę, że starczy. Fajnie, ale powiem ci, że tak, bardzo ci dziękuję za polecenie go. Był bardzo ciepły i
dobrze ci
super,
zrobił,
się,
tak
go,
pobre,
super się go oglądało. Tak, ogólnie zrobił mi dobrze i super się go oglądało. Po prostu jakby dla mnie, mówię, bardzo ważne było w tym serialu zawieszenie, suspension of disbelief, nie? Mhm.
Nie, no tak, znaczy ja się zgodzę, wiesz, dużo było tam takich rzeczy, bo... Ja w ogóle, dla mnie jest osobna kategoria, tak już poza Ted Lasso, dla mnie jest osobna kategoria seriali, które... w których wszyscy bohaterowie mają tyle kasy, że możesz całkowicie wyciąć ich myślenie o tym, co będą robić w życiu i czy będzie, czy zabraknie im kasy na jedzenie i mieszkanie. Wycinasz to całkowicie z równania tego, co robią w życiu. Ponieważ to jest jakby, zakładasz, że ci wszyscy ludzie mają pieniądze. Nie, że nie muszą się tym przejmować, no, nie? W żadnym momencie no to jest... nie masz wrażenia, że Ted może być w sytuacji, gdzie nie będzie go stać na bilet lotniczy, żeby polecieć do syna albo sprowadzić go do siebie na jeden weekend. To zakładasz, że ci ludzie są wszyscy bogaci.
Albo w ogóle straci pracę i karierę całą.
Tak.
On tak jakby w ogóle się nie przejmuje tym, że jeżeli nie uda mu się tutaj, to być może nie będzie w stanie wrócić do poprzedniego miejsca, albo znacznie to wpłynie na jego standard życia, albo jeżeli nie powiedzie mu się tutaj, to no tak samo tutaj, na samym końcu on wręcza list rezygnacyjny.
Tak.
A więc ostatecznie poświęcił rok swojego życia na trenowanie drużyny, a potem powiedział, okej, nie walczę o nią, wychodzę. Więc zostaje bez żony, bez syna, bez ludzi, którym już oddał rok życia.
To
więc ostatecznie
tak negatywne spojrzenie na to wszystko.
No, no jak? No
on się poczuwa do odpowiedzialności.
Za co?
Za to, że drużyna przegrała. Przyjmuje jakby, mimo to, że został sabotowany,
no,
to...
I co ma z tego? Co ma jak... z tego? I co ma z tego dla swojego życia?
No nic,
co dostaje
ale on się...
po tym wszystkim, kiedy już odchodzi? Załóżmy, że ona przyjmuje rezygnację. No. Co dostał w swoim życiu przez ten rok?
No nic. Znaczy, jak co? No, zrobił różnicę w życiu kilku osób.
Mhm. A co zrobił dla siebie?
Spróbował czegoś nowego i trenował drużynę piłki nożnej?
Masakra.
No nie wiem, stary, jest jakby to nie jest człowiek,
naprawdę?
Który się tym załamie.
Jakbyś mu powiedział rok temu, no, czy chcesz, żeby za rok... żeby całe twoje życie się rozjebało, a ty, żebyś miał rok doświadczenia, spróbowałeś piłki nożnej, to czy on by, czy normalna osoba by powiedziała, to jest dobry deal, biorę go.
Ale to jest koleś, który w ogóle się tym nie będzie przejmował i to nie jest koleś, który będzie
tak,
miał problem ze znalezieniem pracy. On się odnajdzie w tym, co będzie robił.
No to dlatego mówię, życie będzie mu się przydarzało.
On już teraz robi rzeczy, które... Aha, no tak, bo ty wychodzisz z założenia, że to jest jakby niewłaściwy sposób na życie.
Nie, wychodzę ale... z założenia, że jest to sposób na życie, który cię na dłuższą metę wprowadzi w niebezpieczną sytuację, w pułapkę, w sytuację, w której powiesz, kurczę, w sytuacji, w której powiesz, co się stało. Mam 40 lat, oddałem całe swoje życie innym ludziom, a sam mam nic, a ci ludzie poszli dalej, a ja zostałem tutaj.
Wydaje mi się, że to nie jest myśl, którą miałaby osoba, która oddaje swoje życie innym ludziom. Właśnie ja kupuję tą postać po prostu. Mi się wydaje, że ona jest kompletna. Że to jest ktoś, kto nie byłby tym rozczarowany, kto nie czułby, że to ten czas jest stracony.
Może nie. Do czasu, aż by się okazało, że nie wiem, coś się dzieje z jego dzieckiem, on nie ma albo z nim, ma problem zdrowotny, on nie ma pieniędzy, żeby zapłacić za operację, albo żeby przyjechać, albo cokolwiek.
A to jest świat, w którym wszyscy
mają pieniądze. I po prostu musi zaakceptować. I musi się śmiać z tego. I musi się śmiać i zaakceptować to i powiedzieć, życie takie już jest, że czasem twoje dziecko ci umiera. A ty musisz iść dalej.
Tak. Jeśli ktoś z was zobaczy ten serial, to będziemy ciekawi waszych wrażeń. Ja uważam, że był naprawdę świetny. Znaczy obaj uważamy, że był świetny, mamy różne interpretacje. Jestem ciekaw, po czyjej stronie się opowiecie.
Myślę, że to nie są rzeczy, o których ludzie chcą słuchać. Dlatego, że i dlatego nie chcą słuchać, bo są prawdą. Bo są niewygodne po prostu.
No, ale wciąż uważam, że masz bardzo zawężone, znaczy zawężoną teorię tego, jak mogą wyglądać ludzkie życia. Jakby tak, jakbyś mógł napisać przewodnik, według którego jeśli
nie,
każdy będzie żył, to będzie szczęśliwy. Podczas
nie,
gdy tak nie będzie.
Przeciwnie. Wręcz przeciwnie, ja zakładam, że nie będziesz szczęśliwy w życiu.
A, zakładam, że
próbował podążyć
tak,
za szczęście.
Tak masz spierdolony.
No i podejrzewam, że jakby, że możesz wybrać szczęście na krótką chwilę, ale szczęście na krótką chwilę wiąże się z nieszczęściem na długą chwilę.
To
i odwrotnie. Dyscyplina w danym konkretnym miejscu wiąże się z spokojem później, ale z trochę nieszczęśliwym życiem. Bo musisz coś poświęcić. Więc zawsze jest problem tu i teraz oraz kiedyś.
Ciur. No jest to, no tak, no wiesz. Są to mądre rzeczy. Nie wiem, czy odnosi się do końca do Teda, ale może. W sensie... tak ciężko jest całkowicie obiektywnie ciężko ocenić ten serial, bo on faktycznie jest trochę fantazy, nie?
No dobra. O tym mówię, że jeżeli zawiesisz to, to on jest super i możesz się bardzo dużo od Teda nauczyć. Jego najważniejszą cechą jest zabicie ego, nie branie rzeczy do siebie i faktycznie w sytuacjach tych swoich w pracy robi dużo dobrego. Najfajniejszą rzeczą, którą możesz zobaczyć, to jest jak budować znaczące relacje z ludźmi, które są rzeczą, którą każdemu się przyda, niezależnie od tego, co chcesz robić. Niezależnie od tego, czy chcesz być skurwielem, czy nie, zawsze możesz spróbować zbudować znaczące relacje, zadać konkretne pytanie i tak dalej, ale musisz też coś od siebie dać.
Ciur. Dobra, tak zakończymy Teda Lasso.
I teraz, kiedy miałem jeszcze okazję zobaczyć Great Pretender. Kawałek.
To ty mówiłeś o tym. No.
Ty mi to poleciłeś jako anime i powiem ci, że jest to, nie wiem, spoko mi się ogląda. Nie jest nie jest to jakaś wybitna rzecz, ale jest ciekawa.
No ja go nie skończyłem, także ja przeszedłem 4 albo 5 odcinków.
Ja widziałem, no tak, ja zobaczyłem cztery, spodobało mi się, jakby Brechtam z tego japońskiego, jak to powiedzieć, spojrzenia na przekręt, na oszustów. Wszystko jest to taka parodia Ocean's Eleven.
Galen mówi, żeby nie szukać sensu, tylko go on a ride and have fun. No nie możesz nie szukać sensu za bardzo w takim serialu. Bo te rzeczy, które się dzieją, muszą mieć trochę logicznego sensu, żeby pokazać ci, że bohaterowie coś przemyśleli wcześniej i zaplanowali.
Nie. Oni zrobią coś takiego, że pójdą w jakimś konkretnym momencie, wejdą w jakąś dziwną sytuację, a potem wpakują się w coś i potem ktoś... mi się wydaje, że on jest pisany w taki sposób, że oni... Okej, i stanie się to. Okej, co mogli zrobić wcześniej, żeby z tego wyjść? Okej, to zrobili to. Jest taki retcon.
To jest wehikuł czasu przekrętu.
No i dokładnie tak, i tak samo jak to jest zrobione, jakby ja czytam ten serial, tak samo jak on jest, zakładam, że on był pisany, tak samo jak jest pokazywany. Czyli coś się dzieje pojebanego, mówi, okej, jak możemy to skomplikować? Tak, okej, jak mogli z tego wyjść? No, musieli wcześniej zrobić to i to. Okej, to pokażemy to w następnym odcinku. I ten serial ma coś takiego. Jaki jest odcinek? W ostatniej połowie odcinka rzecz się jakoś komplikuje, coś się dzieje i na końcu jest reveal, jest prestiż, nie?
Tak.
I coś się dzieje. I on mówi, o, to tak naprawdę udało mi się zrobić to. I następne pół odcinka, zaczyna się następny odcinek, pół odcinka ci mówią, jak zrobili ten przekręt z poprzedniego i zaczyna się kolejny reveal, kolejny prestiż.
Tak, trochę tak.
I wszystko jest zaplanowane i Batman. To jest Batman z Gambit.
Musisz być gotów, że w którymś momencie ktoś ci powie, że wszyscy ci ludzie pracowali dla niego.
Kojarzysz Batman Gambit?
Nie. Powiedz mi.
No co ty gadasz?
Batman Gambit... Tak naprawdę jestem milionerem?
Nie, Batman Gambit i jeszcze Xanatos Gambit. Batman Gambit to jest założyłem to, bo wiedziałem, że zrobisz to i tamto.
To brzmi jak James Bond. Plan, który wymaga, żeby wszyscy ludzie robili dokładnie to, co przewidujesz, że zrobią.
Tak. On mówi, wiem, jaki jest twój charakter i wiem, że tego nie zrobisz, nie?
I potem mówisz, aha, jesteś szlachetny, a szlachetni ludzie są łatwi do manipulowania. To jest... Dużo anime opiera się na takich rzeczach. Wiedziałem, że zrobisz to i to, więc wcześniej zrobiłem tamto. Dużo JoJo opiera się na takich scenach.
No, dokładnie. I to są takie motywy. No i jest jeszcze Xanatos Gambit. Xanatos to była taka postać... Zajebisty jest plan. O kurwa. Xanatos to jest taka postać z takiego serialu, chyba Gargulce, czy coś takiego.
Mhm. Nie widziałem go, ale
i to jest.
No to już i... jesteś robotem.
Ojej. Sekunda.
Restart yourself. Restart yourself.
Tutaj masz. Tutaj wrzucam. Xanatos Gambit. Wyzywam cię do walki. Pokonuję cię, ja wygrywam. Ty pokonujesz mnie, sprawiając,
że smok, którego kontrolowałem, uwalnia się.
Tak, uwalnia się i pokonujesz, walczysz ze smokiem i sprawiasz, że ja mogę uciec. Wygrywam. Decydujesz się zwalczyć ze mną, zamiast walczyć ze smokiem. Wykorzystuję McGuffina, żeby pokonać, powiedzieć smokowi, żeby cię zjadł. Wygrywam. Zabijasz mnie, ale w tym samym procesie smok staje się niekontrolowalny. Niszczysz smoka. Moja armia pokonuje smoka, czyniąc mnie...
Męczennikiem.
Męczennikiem, tak? Który zginął, żeby go kontrolować. I ty stajesz się łotrem. Ty pokonujesz smoka, ale moja armia pokonuje ciebie, kiedy jesteś osłabiony. I mój syn przejmuje władzę nad całym światem.
O, nice. I to jest Gambit Xanatosa, który według tego artykułu różni się od Batmana, bo... Różni się tym, że Xanatos jest taki jakby zabezpieczony, że nieważne co zrobisz, że możesz zrobić różne rzeczy, ale i tak doprowadzi to do mojego zwycięstwa, podczas gdy Batman wymaga, żeby dało się go pokonać, ale to się nie wydarzy chyba, tak? Bo wszyscy i tak zrobią to, co chcesz.
Na wszystko, cokolwiek się nie dzieje, wygrywam.
To w Xanatosie. Czy Batman Gambit dopuszcza, żeby faktycznie przegrać?
Batman Gambit wykorzystuje twój znajomość i wadę twojego charakteru. Na przykład zakłada, on mówi, położyłem się na torach i osłabiłem się, ale wiedziałem, że nie pozwoli, do Jokera mówi, ale wiedziałem, że nie pozwolisz nikomu innemu mnie zabić, tylko samemu sobie i zjawisz się tutaj.
Ale wciąż może istnieć Batman Gambit, który zakończy się przegraną. W sensie to wciąż jest Batman Gambit, nawet jeśli się nie uda. Ale zakładał, że ktoś coś zrobi.
Myślę, że on zakłada, że Łotr zrobi coś, co jest jakby... Zakłada, że on zrobi coś nieracjonalnego przez wadę swojego charakteru.
Mhm. Fajny motyw bardzo. Wpiszę to w swój następny komiks. Dobra. Kończmy na dziś. Ja muszę pójść, ściąć gałęzie, dopóki jest jeszcze jasno. Kupiłem do tego piłę i zamierzam ją wykorzystać.
Co chodzi, Konrad?
Chodzi o to, że mamy działkę i musimy przyciąć drzewa, żeby dały lepsze owoce w przyszłym roku. I muszę przyciąć gałęzie.
Dzisiaj Oli mówiłem właśnie, że wiem... Pisałem, jakby Oli pokazałem, po czym poznać, że masz starych znajomych.
Po czym? I bazowałeś na mnie cały ten artykuł?
Może zagramy jutro? Może nagramy jutro? Konrad odpisuje. Jest to do zrobienia, ale jeśli byśmy nagrali trochę później albo wcześniej, bo muszę jeszcze ściąć gałęzie, jak będzie jasno. Muszę ściąć gałęzie, jak będzie jasno. Stało się problemem. Problemem ludzi po 30, nie?
Zauważ, że...
Nie jest, hej, bo muszę, umówiłem się na randkę z tą 13-latką. To nie jest, muszę przejść grę. To nie jest, muszę zrobić coś innego. Nie, muszę ściąć gałęzie, jak będzie jasno.
Przepraszam za bycie dojrzałym mężczyzną po wieku 33 lat, Mateusz.
Nie musisz mnie przepraszać. Przepraszam, że to jest słodkie.
Przypominam ci też, że nie nagrywamy jutro, ani pojutrze, ani dzisiaj po 14, ponieważ ty nie masz czasu. Pytanie brzmi, czy idziesz grać w grę?
Nie tyle nie mam czasu, co ten. Ludzie umierają, Konrad.
Dlaczego? Wiedziałeś, że taki będzie koniec tej rozmowy. To był Xenatos Gambit. Jest son of a bitch. I z tym pożegnamy was na dzisiaj. To był 226 odcinek podcastu Inside Baseball. I z Warszawy oraz z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński. Przegrałem ten podcast.
Zatorowski niepogodzony z... Nie widziałem słońca od 2 tygodni, Konrad.
Wiesz, co świeci mi w ryj teraz? Słońce, na które narzekam.
Wiesz, co zrobisz? Jak tak mocno zajarany tym, że słońce, pójdziesz ściąć gałęzie.
Tak, na świeżym powietrzu, ponieważ korzystam z niego. I w ten sposób trochę wygrałem podcast. To cześć.
Cześć, stary.
Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.